Jos, Jos, Jos. Dobrze. Podzielę się krótko fragmentem. Kochani, zanim zacznę, chciałam jedną rzecz wyjaśnić. Wczoraj przyszło naprawdę konkretne objawienie do mojego życia. Tak w godzinach 19. I Bóg mówi: symbioza. Ja mówię: jaka symbioza? Przeczytam wam. Symbioza. Zjawisko ścisłego współżycia. Przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron. Mutualizm lub jednej, a drugiej nie szkodzi, komensalizm. Ja mówię, ale jak to? I zrozumiałam, że ja żyję w symbiozie bardzo ścisłej z moim mężem, która się wczoraj uaktywniła na maksa. Nasza obopólna korzyść polega na tym, że ja ogarniam jego ciuchy w szafie, a on ogarnia moje myśli. I to, co dzisiaj będę mówić, to jest tak, że Pan Bóg mi dał fragment, którym bardzo mocno pracował w moim życiu i powracało. Ale jak przyszło to zapisać i złożyć w jedną całość, to się okazało, że to jest taki sam stan jak w szafce Sławka pod koniec tygodnia. Ja pod koniec tygodnia po prostu idę, wyjmuję większość rzeczy, przekładam na nowo, układam, segreguję i potem otwieram szafę i mówię: wow, super, masz porządek. Czasem byłam zmęczona tą symbiozą, mówię: musisz mi za to zapłacić. Za dużo czasu straciłam. I wczoraj doświadczyłam symbiozy ze strony męża w taki sposób, że on wziął, poskładał moje myśli, poskładał fragmenty, poukładał je, tak żeby były jasne i klarowne dla nas wszystkich, bo nie zawsze to tak jest. Okej. Dzisiejszy temat tego, co chcę mówić, to jest nigdy więcej niewoli, czyli jesteśmy w serii. I fragment, na którym, mam nadzieję, że będzie krótko, zwięźle i na temat. Fragment, na którym chcę się skupić, to jest fragment z Księgi Sędziów, 6 rozdział od 1 do 7 wersetu. Ja go przeczytam. Jeszcze tylko się upewnię, czy to jest z tego tłumaczenia, które ja chcę mieć, żeby było. Może tu przeczytam. Izraelici jednak postępowali niegodziwie w oczach Pana, dlatego Pan na 7 lat wydał ich w ręce Midianitów. A gdy ucisk ze strony Midianitów stał się trudny do zniesienia, Izraelici w obawie przed nimi zaczęli sobie budować w górach schrony, jaskinia i inne trudne do zdobycia miejsca. Często zdarzało się bowiem, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianici i Amalekici wraz z ludźmi ze wschodu i najeżdżali na ich ziemię. Rozbijali u nich swe obozy, niszczyli plony ziemi, aż po sąsiedztwo Gazy i zostawiali Izrael bez żywności, bez owiec, bez bydła, bez osła. Nadciągali bowiem ze swoimi stadami i namiotami, a spadali chmarą jak szarańcza. Ludzi ani wielbłądów nie dało się wręcz policzyć. Wkraczali do ziemi, aby ją niszczyć. Te poczyniania Midianu zubożyły Izraela i Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana. I punkt pierwszy, jaki tutaj chcę powiedzieć, to jest Izrael w niewoli. Chcę to wytłumaczyć, o co mi chodzi. Izrael był przez 400 lat w niewoli w Egipcie. W niesamowity sposób, spektakularny wręcz, Bóg wyprowadza go z tej niewoli. 40 lat chodzą po pustyni, aż w końcu udaje im się. Wchodzą do ziemi obiecanej, zdobywają ziemię obiecaną i mają swoją upragnioną wolność. No i właśnie. Problem jest w tym, że oni nie potrafią do końca w tej wolności żyć i korzystać. Oni mają wolność pewnie, myślę, fizyczną, taką po prostu, swoją przestrzeń, ale w swoich umysłach jakby dalej pozostali w Egipcie, dalej są związani, dalej są zniewoleni. I następuje taki czas, gdzie wkraczamy w taką erę sędziów w Izraelu, gdzie Izrael oczywiście nie trzyma się zasad, jakie Bóg ustalił, jakie Bóg im spisał, i stopniowo się odsuwają od Boga. I gdy oni się odsuwają, to jakby jedyną rzeczą, która ich przyciąga z powrotem do Boga, to jest moment, kiedy Bóg podnosi ręce i pozwala, aby ci sąsiedzi, wrogowie wokół, których usunęli, aby po prostu na nowo ich dotykali. I wtedy następuje czas, kiedy oni się reflektują, zaczynają wołać do Boga, że już nigdy więcej tak nie będziemy. I Bóg w swojej łasce i miłości zsyła im sędziów, jednego, drugiego, trzeciego. I historia, o której dzisiaj mówimy, o sędziów 6, to jest czas, kiedy Izrael został wyswobodzony przez Deborę, przez kobietę. I jest napisane we wcześniejszym wersecie, że w 31 wersecie 5 rozdziału, tego nie ma tutaj, w sędziów, druga część. Potem uspokoiło się w ziemi na 40 lat. Izrael sobie żył 40 lat w wolności, w komforcie, ale niestety nie postępowali w dalszym ciągu tak, jak Bóg tego pragnął. W związku z tym ich niegodziwość, ich złe postępowanie powoduje, że Bóg musi na nowo podnieść swoje ręce. Ja to tak rozumiem. Podnosi swoje ręce i oni są znowu narażeni na swoich wrogów. I teraz stan, w jakim się znajduje Izrael w szóstym rozdziale Księgi Sędziów, to nie jest taka oficjalna niewola, bo nikt nie wtargnął do ich kraju, nikt się tam nie rozgościł tak naprawdę, ale czytamy o tym, że Midianici, Amalekici, oni najeżdżali i wracali, najeżdżali. Czyli to była taka nieoficjalna niewola, taka powierzchowna, bym powiedziała. Ale jednak. I teraz to jest ciekawe, dlatego że Bóg, gdy dawał ziemię obiecaną Izraelowi, on mówił: wy będziecie panować. Wy będziecie panować nad swoimi wrogami. Wy będziecie zarządzać tą ziemią. Wy będziecie czerpać z niej korzyści. I to jest to wszystko, co Bóg zaplanował dla Izraela. Natomiast przez ich postawę, przez ich, myślę, nieposłuszeństwo Bogu, tak dosłownie, zaczynali to tracić na swoje własne życzenie. Tak? Przychodzili nowi wrogowie, nowe przeciwności, które ich próbowały tłamsić i zagrabiać im to, co tak naprawdę otrzymali od Boga w darze. I myślę, że z nami jest podobnie. Tak to sobie widzę. Tak analizowałam swoje życie, że my też czasem jesteśmy w takiej niewoli. My poznajemy Chrystusa, my się nawracamy, zaczynamy cudowne życie z Nim i jesteśmy na takim haju, można powiedzieć, z Panem Bogiem. Super, góry mogę przenosić, i potem jakbyśmy nagle z tych gór zsuwali się coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Nasze standardy już nie są takie jak na samym początku, gdy się deklarowaliśmy, że oddajemy wszystko i wszystko Panu Bogu. I to jest ciekawe, dlatego że tak samo jak w przypadku Izraela Bóg powiedział: gdy jesteście w ziemi obiecanej, wypanujecie. Tak samo w naszym przypadku. Gdy myśmy się nawrócili, Bóg, możemy iść dalej, Bóg pewne rzeczy dla nas uczynił. I one stały się od tak, po prostu, przez to, że zaprosiliśmy Jezusa do naszego życia. Pierwszą z takich rzeczy to jest to, że Bóg nadał nam nową tożsamość. On mówi: już nie jesteście niewolnikami, ale jesteście moimi synami, moimi córkami. Stajesz się Bożym dzieckiem. A to coś zobowiązuje. Tak ja to rozumiem. Następną rzecz, którą nam dał Bóg, to Bóg nadał nam autorytet, abyśmy żyli w zwycięstwie. Autorytet to jest coś, ja to rozumiem w taki sposób, że OK. Wytłumaczę to w taki sposób. Gdy mówię moim dzieciom, idźcie zawołać Filipa. Gdy oni wołają Filipa, często Filip nie słucha, ale gdy jest tekst w stylu mama powiedziała, że masz przyjść, mama powiedziała, że masz to zrobić, czy tato ci kazał, to jak gdyby moje dzieci wchodzą w nasz autorytet jako rodzica i próbują panować nad Filipem, tak? Tak to można zobrazować. I tak samo jest w naszym życiu duchowym. Bóg dał nam autorytet. Tym autorytetem jest Jego imię, Jego zwycięstwo, to, co uczynił na krzyżu. I my mamy prawo w tym chodzić w takiej zupełnej wolności, mamy prawo w tym chodzić i egzekwować pewne rzeczy w naszym życiu, bo one się nam należą nie ze względu na nas, ale ze względu na autorytet, jaki nam nadał Bóg, gdy się nawróciliśmy. I to jest istotne, dlatego, że myślę, że często tak nie jest. Będę wtrącać takie myśli, dlatego, że potem mam nadzieję, że to się wszystko nam ułoży. Bóg też daje nam nową przyszłość, plany, powołanie dla naszego życia. Mam też wrażenie, że wszystkie dary i talenty, które nam dał Bóg, tak wiele z nich się nigdy nie zaktywuje w naszym życiu, jeśli my nie podłączymy się do Chrystusa. My rodzimy się z pewnymi talentami. Są ludzie, którzy mają naturalne zdolności. Ktoś ma naturalnie słuch dobry, tak? Ale pełnia twojego dobrego słuchu, mam wrażenie, że zaktywuje się dopiero w momencie, gdy połączysz się z Jezusem Chrystusem. I tak też to widzę w swoim życiu. Następna rzecz, którą daje nam Chrystus, gdy się nawracamy, to jest to słowo sodzo. To jest zbawienie, uzdrowienie, zbawić, uzdrowić, uwolnić. To jest pełen pakiet, tak? To są rzeczy, dlatego też będziemy się modlić na koniec o te rzeczy, bo mam nadzieję, że nam to troszkę pomoże. Następna rzecz, bezpieczeństwo, akceptacja, cel i sens dla naszego życia mamy w Chrystusie. Bóg też, gdy się nawracamy, nadaje nam wartość. Nie sądzę, żeby niewolnik chodził z podniesioną głową. Niewolnik raczej ma postawę upokorzenia, poniżenia. I gdy my się nawracamy, to dokładnie jesteśmy w takim stanie. I bardzo często mogę to obserwować w życiu ludzi, że gdy się nawracamy, gdy ludzie się nawracają wokół nas, poznają Chrystusa, zapraszają Go do swojego życia, to oni nawet mówią, wow, kolory są inne, świat jest inny, trawa jest bardziej zielona. Nagle ich głowa zaczyna się podnosić, zaczynają patrzeć w inny sposób. Bóg jakby daje im godność, daje im wartość, daje im taką dystynkcję swego rodzaju, dlatego że stają się dzieckiem króla, tak? I dokładnie tak jest, gdy się nawracamy. I my lecimy na tej fali, tak trochę lecimy, jesteśmy na szczytach, a potem zaczyna się bardzo często równia pochyła w momencie, gdy nie pielęgnujemy tego, gdy nie dbamy o to i liczymy, że jakoś na tym pojedziemy i zaczynamy zjeżdżać. I tak naprawdę jest to stan, kiedy stopniowo, bo to nigdy się nie dzieje od razu, stopniowo, po małych rzeczach, oddajemy swoją wolność, oddajemy to wszystko, co Bóg, o czym tu mówiłam, że Bóg nam dał w momencie nawrócenia. Zaczynamy pozwalać wrogowi, aby nas okradał, aby na nas najeżdżał i aby nas zubażał. To jest takie słowo, które mi się strasznie podoba. Sam mówi, nie mów, że zubożał, czy zubażał ludzi, a mi się to tak bardzo podoba, bo to jest to znaczy, że ktoś mi zabiera coś i ja tracę na tym. I dokładnie tak się dzieje, gdy nie dbamy, nie pielęgnujemy swojej wolności. Stajemy się na nowo tak naprawdę niewolnikami. I teraz bardzo krótko przejdziemy do... Ja mówiłam, że krótko i na temat. Do trzeciego punktu. Jakie są przyczyny niewoli? I tutaj mamy fragment z Księgi Sędziów 6, to jest pierwszy werset, mówi o tym. Izraelici jednak postępowali niegodziwie w oczach Pana, dlatego Pan na 7 lat wydał ich w ręce Midianów. Bóg pozwolił. I mamy tutaj z tego fragmentu bardzo konkretnie, że nasze niegodziwe postępowanie. I zaczęłam myśleć, mówię, Boże, pokaż mi... Bo łatwo jest powiedzieć, no grzech. Grzech, nieposłuszeństwo, tak? Tak, odpadamy od Boga, lekceważymy Boże zasady, powolutku sobie odpływamy. Ale to jest tak bardzo ogólnie i wierzę, że Bóg dał mi takie myśli, które gdzieś sobie tutaj zapisałam, że nasze niegodziwe postępowania, ale też tolerancja grzeszków, to nie są grzechy. To nie są jakieś konkretne grzechy, a takie grzeszki. Jeden grzeszek, drugi grzeszek. Tak zaczynamy się do nich przyzwyczajać. One zaczynają z nami żyć. Za chwilę stają się naszą tożsamością. Za chwilę już przejmują nasze życie. Drobne grzeszki. Dla Boga grzech jest grzechem. Kolejne słowo, które wierzę, że Bóg mi pokazuje, liberalność. Możemy być tak bardzo liberalni, że zapomnimy o tym, że Boże zasady wcale nie są takie liberalne i zaczynamy naciągać, naginać, dostosowywać. Próbujemy znaleźć odpowiednie rzeczy w Bożym Słowie, które pozwolą nam się załapać na te nasze liberalne myślenie. Następna rzecz to jest po prostu nieposłuszeństwo. Bóg mówi, rób coś, ty tego nie robisz. Zaczynasz stać w miejscu, zaczynasz gnić wręcz w swoim stanie, bo nie idziesz do przodu, nie rozwijasz się. I to wszystko dzieje się bardzo subtelnie i powoli. I co jest istotne, to są nasze decyzje. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i nam nakazuje, o teraz, dzisiaj nakazuje ci zgrzeszyć w taki sposób, o teraz ci nakazuje, nie wiem, nagnij prawo Boże w ten sposób, rozkaz. Nie, my się na to zgadzamy, nikt nas do tego nie przymusza. To są nasze decyzje, to są nasze powolne, małe kroczki. I teraz kolejne zdanie. Zaczynamy żyć jak inni. Już nie żyjemy tak, jak Jezus chce, ale jak inni. I my zawsze znajdziemy sobie odpowiedni wzór do naśladowania, który będzie odpowiedni do naszych potrzeb. Tak niestety jesteśmy skonstruowani, że jakoś są inni, którzy żyją na wysokim poziomie, a są inni, którzy żyją na takim luźnym poziomie. Łatwiej jest dostosować się do tych, co żyją na luźnym poziomie, no bo życie na wysokim poziomie jednak wymaga dużo więcej ode mnie nakładu pracy, poświęcenia, rezygnacji z pewnych rzeczy i siłą rzeczy wybieramy tą łatwiejszą, tą taką bardziej komfortową, mniej płatną, że tak powiem, decyzję, czyli że nas to nie kosztuje. My jesteśmy leniwi z założenia, tak myślę. I dlatego łatwiej jest nam pójść na skróty i nie sięgać wyżej. Pomniejszamy świętość Boga. Dostosowujemy ją do siebie. Bóg o pewnych rzeczach bardzo jasno i konkretnie mówi. I albo jest tak, albo nie jest tak. Natomiast my próbujemy udowodnić Panu Bogu, że jednak może być inaczej, może być coś po środku. I zaczynamy naginać, naciągać. I w tym momencie, gdy takie rzeczy zaczynają się kumulować, to nigdy nie jest jedna rzecz, ale to się zaczyna, to się tak trochę rozpędza, jak takie koło. Zaczyna się rozpędzać i więcej, i więcej. I to jest taki moment, kiedy my zaczynamy wychodzić spod Bożej ochrony. I trochę jest to też tak, jak właśnie było z Izraelem. Bóg po prostu musi podnieść ręce. I pewne rzeczy zaczynają mieć miejsce w naszym życiu trudne, ciężkie, ale one nie są same z siebie. My je po prostu zaprosiliśmy. My pozwoliliśmy, aby wróg zaczął mieć zaczepy w naszym życiu, zaczął mieć wyłomy w naszym życiu, przez które zaczyna wchodzić subtelnie, delikatnie i się rozsadzać. I teraz, co czyni diabeł w naszym życiu? Definicja jest bardzo prosta, to jest definicja z Jana 10:10. 10:10a, pierwsza część. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. I gdy ze Sławkiem rozmawialiśmy o tym fragmencie, mówię, zobacz, są trzy różne rzeczy i zaczęliśmy szukać, Sławek zaczął szukać, bo to po angielsku, więc powiem, że to on szukał, żeby było jasne i klarowne. I Rick Renner rozłożył ten fragment bardzo konkretnie, znaczeniowo. I słowo kraść to jest nic innego jak klepto, greckie klepto. I to jest niesamowita definicja. To oznacza sięgać do twojej kieszeni, aby zabrać ci to, co jest twoje. Gdy my się nawracamy, to wszystko, co dał nam Bóg, to, o czym mówiliśmy na początku, zbawienie, uzdrowienie, wolność, akceptację, bezpieczeństwo, spełnienie, to nowa tożsamość, nowa przyszłość, to wszystko dał nam Bóg i to stało się naszą własnością. Prawnie to należy do nas. Natomiast gdy my pozwalamy diabłu wkraść się do nas, to jest tak, jakbyśmy dali mu... I to często jest tak, że to nawet nie, że on se sam bierze, ale my mu tą kieszeń otwieramy i mówimy, tu masz, weź se. I on wkłada rękę i zabiera to, co tam masz. I on zabiera to, co masz. I tak jak Chrystus, przynosząc zbawienie do naszego życia, przynosi uzdrowienie, zbawienie, wolność, tak diabeł robi dokładnie odwrotnie. On przychodzi, aby nas potępić, aby nas zniewolić. On przynosi choroby do naszego życia. I okrada. I teraz skupimy się na drugim wersecie 6 rozdziału Księgi Sędziów. Punkt 4. Z niewoli do niewoli. Nie mamy wersetu? 6. Okej, dobrze, ja przeczytam. Werset 2, 6 rozdziału Księgi Sędziów mówi tak. A gdy ucisk ze strony Midianów stał się trudny do zniesienia, Izraelici w obawie przed nimi zaczęli sobie budować w górach schrony, jaskinie i inne trudne do zdobycia miejsca. I to, co jest istotne, wspaniała perspektywa życia. Zamieszkajmy w jaskini. Zostawmy nasze domy, zostawmy nasze namioty, nasz dobytek. Sławku, chodźmy, zamieszkamy w jaskini. Rozbijemy tam piękne łóżko, kuchnię sobie jakoś zbudujemy, jakoś przetrwamy. Wspaniała perspektywa życia. W górach, w jaskini, w miejscach niedostępnych. Ja oczywiście sobie w moim takim myśleniu gospodyni mówię, kurczę, niedostępne miejsca, trudne, to jak tam dostarczać wodę, jak to nosić te wszystkie rzeczy tam, żeby obiad ugotować, żeby... Ciężko, ciężko. Ale to, co jest istotne, jaskinie Izrael zaczął budować sobie sam. To była jego decyzja, to był wybór Izraela, że idę w góry, idę w niedostępne miejsca i zaczynam sobie je tworzyć. Wspaniałe M4 w jaskini. Jaskinia to też symbol takiej naszej ucieczki. My lubimy uciekać od różnych rzeczy, od odpowiedzialności. Uciekamy od ludzi, bo ktoś nas zranił, więc uciekam. I wchodzę, postanawiam żyć w jaskini. Jaskinia to nie jest miejsce komfortu, ale to jest tak naprawdę miejsce niewoli. I Izrael z jednej niewoli wchodzi w drugą niewolę, ale tak naprawdę już sam w nią wchodzi, sam sobie ją tworzy, sam sobie ją buduje. I zdanie, które gdzieś przeszło mi przez myśl, gdy czytałam ten fragment. Jaskinia to nie rozwiązanie. Jaskinia nie jest rozwiązaniem dla twojego życia. To jest tylko tymczasowe, przejściowe miejsce, ale to nie jest rozwiązanie. I teraz mogą być bardzo oczywiste jaskinie w naszym życiu, tak? Gdy coś mi nie idzie, ludzie postanawiają pić, narkotyki, nie wiem, może hazard, uciekam gdzieś tam, wbijają się w komputer, żyją w wirtualnym świecie, a nie w tym rzeczywistym, bo łatwiej. Może wbijasz się w świat gier, gdzie jesteś super zwycięzcą w tym wirtualnym świecie, gdzie tymczasem w życiu codziennym wcale tak nie jest. Może są to portale społecznościowe. Mamy tak dużo różnych rzeczy, form i możliwości, które mogą stać się dla nas jaskiniami, naszymi schronami. Często jest tak, że próbujemy w tych schronach odgrywać kogoś, kim nie jesteśmy. A Bóg cię wcale do tego nie powołał. Bóg nie chce, żebyś był kimś innym. Bóg nie chce, żebyś stworzył swoją jaskinię, w której jesteś, powiem o sobie, super, szczupła laska, taka, wiecie, wysportowana, umięśniona i w ogóle zaradna, elokwentna, wykształcona i w ogóle. I teraz przed wszystkimi będę błyszczeć, jaka jestem super. Czy jaka jestem taka? Absolutnie nie. Źle bym się czuła z taką sobą. Ale nie jestem taka. To nie jestem ja. Ale bardzo często, gdy tworzymy sobie taki wirtualny świat, świat ucieczki, świat jaskini, to właśnie takich siebie robimy. Czynimy siebie, jakimi może chcielibyśmy być. Czynimy siebie takimi, jakimi może ktoś nam zasugerował, że powinniśmy być. I może być też to jaskinia samotności, bo po prostu ktoś się poranił, więc dobrze jest uciec. Po co mają mnie znowu ranić? I powiem tak zupełnie szczerze, że ja w pewnym momencie swojego życia postanowiłam być w jaskini samotności. Nie pozwolić, żeby dopuszczać ludzi do siebie, bo czułam się raniona, więc najprościej jest po prostu się zamknąć, zablokować, stać się twardzielem, którego nikt nie dotknie, nikt nie ruszy. Ale wiem, że to wcale nie jest to, jak Bóg mnie stworzył i zaplanował. Bóg mnie stworzył osobą wrażliwą, czułą. Stworzył mnie osobą, która ma otwarte oczy, uszy na ludzi. I to jest moje powołanie. Nie siedzieć w jaskini, chronić się, coś tam powiedzieć komuś miłemu, i wracam z powrotem. To nie jest moje powołanie. Natomiast Izrael świadomie pozwolił sobie wejść w to. I ja w moim życiu też tak miałam. I powiem wam, tak, żeby... Jest jeszcze jedna jaskinia, którą nie chcę tu nikogo urazić, ale myślę, że to jest coś, co Bóg pokazał. Tych jaskiń jest mnóstwo, ale tak specjalnie o niej powiem. Jaskinia depresji. Wiem, że możemy przechodzić depresję i ona jest stwierdzona przez lekarza, leczymy się jak najbardziej. Ale tak bardzo łatwo jest powiedzieć sobie, gdy mi nie idzie tak, jak ma być i gdy nie podejmuję odpowiedzialności za swoje życie... A ja mam depresję. Ja mam depresję. I chowam się, i usuwam się, i pozwalam sobie żyć w tym i tak się cieszę tą jaskinią. Tak mi dobrze, bo ja mam depresję. To wszystko tłumaczy, to wszystko usprawiedliwia. Mówię, możesz naprawdę być chory. I ja tego nie podważam w ogóle. Ale bardzo często my sobie pozwalamy pewne rzeczy przykleić do swojego życia, które nas określają, które nas determinują i pod których dyktando zaczynamy żyć. To są nasi midianici. Te rzeczy, które nas wpędzają do jaskiń, to są midianici, to są wrogowie. To nie jest Boży plan i to nie jest Boże powołanie dla ciebie, że ty masz mieć depresję i siedzisz teraz w tej jaskini depresji. Nie. Wróg przyszedł, aby cię oszukać, aby ci zabrać radość z życia, którą ma Bóg dla ciebie i wpędzać cię w taką jaskinię. I takie pytanie do ciebie, do mnie. Co jest twoją jaskinią? Gdzie siedzisz? W czym się chowasz? I co robisz, aby wejść do jaskini? Spróbuj nazwać sobie swoją jaskinię, bo to pomoże ci stanąć przed Bogiem. To o tym za chwilę. I kolejna myśl, która gdzieś w mojej głowie się pojawia, że a może już jesteś dłużej niż 7 lat w jaskini. Izrael pozwolił się 7 lat trzymać w jaskini. 7 lat. Aż w końcu doszedł do miejsca, dłużej się tak nie da. Coś trzeba zrobić. Ale może być tak, że ty jesteś już dłużej w swojej jaskini niż 7 lat i ona stała się twoją tożsamością. I może już po prostu żyjesz sobie w takim stanie, bo myślisz, że już nic innego nie ma. bo tak było, bo tak zawsze jest. U nas w domu tak wszyscy mieli. I powiem wam bardzo konkretnie, dlaczego chciałam, żeby modlitwa o uzdrowienie była na koniec. Bo gdy ja czytałam ten fragment, to był czas, gdzie Bóg bardzo konkretnie do mnie mówił o uzdrowieniu. Zaczęłam łapać się na pewnych rzeczach w moim życiu i Bóg mnie skonfrontował tym. Mówi, siedzisz w jaskini, pozwalasz się okradać. I powiem o ogólnie, a potem powiem o swojej sytuacji. Ogólnie mówiąc, naszymi jaskiniami względem zdrowia, życia w zdrowiu często są takie argumenty. Ale to jest u nas rodzinne. U nas wszyscy tak chorowali. U nas, u wszystkich kobiet w rodzinie to miało miejsce. No, to jest dziedziczne. Albo to mam od urodzenia. I takie stwierdzenie powoduje, że ty akceptujesz stan, w jakim jesteś i mówisz sobie, no tak, skoro ja to mam od urodzenia, skoro ja to mam dziedziczne, no to Pan Jezus już tu nie może zaingerować i chowasz się. I se wchodzisz w takiej jaskini i dajesz się zubożeć, dajesz się okradać, pozwalasz diabłu, aby niszczył twoje życie. A Bóg ci się mówi bardzo konkretnie, to już koniec. Ja nie chcę, żebyś dłużej tam siedział. I w moim życiu, to było rok temu, była sytuacja, gdzie... To jest paradoksalne wszystko, jak o tym myślę, bo zawsze ufałam Panu Bogu w kontekście uzdrowienia, zawsze. I modliłam się przez jakiś czas o moje jelita, bo miałam wrażenie, że to tak jest u nas w domu, już tak wszyscy mają, że coś z wątrobą, coś z tymi jelitami nie tak. I tak pozwoliłam sobie, aby te myśli zaczynały we mnie żyć, krążyć. O, tak już masz, tak już mnie nie. Ta przemiana materii to nigdy nie będzie tak funkcjonować jak tam u kogoś. Nigdy tak nie osiągniesz takich efektów, pomimo że się starasz. I to było rok temu, gdzie takie myśli zaczynały dopadać moją głowę. Wielu z was wie, że udało mi się jakiś tam czas temu zrzucić pewną wagę dzięki Marcinowi, jego pomysłom na dietę i też ciężkiej pracy. I przyszedł taki czas, gdzie ja byłam tym zmęczona. Mówię, nie, ja chcę żyć jak wszyscy inni. I tak naprawdę mój organizm się już doskonale przyzwyczaił do tego, żeby funkcjonować w takim stylu, jaki został mu narzucony. I zaczęłam sobie popuszczać. To, o czym mówię, to jest zupełne ciało. To jest ciało. To nie jest nic duchowego, ale to ma podstawę duchową. I zaczęłam sobie popuszczać. A może to? A może taki cheat day nie będzie tylko w niedzielę, ale jeszcze w poniedziałek, bo często ta niedziela taka zarobiona. I tak się to rozciągało. Zaczęłam naciągać pewne granice. Miałam system tyle i tyle, koniec, a ja mówię, jeszcze to może, a może jeszcze to. I mój organizm zaczął szaleć, bo zaczął po prostu przybierać, gdzie ja żyjąc jak żyję, mi jest ciężko, jeżeli jest tego za dużo, po prostu. I zaczęłam myśleć, co ja mam w ogóle robić w tym wszystkim. I pamiętam, trafiłam wtedy na kogoś, kto mówi, wiesz, jedź tam do takiego człowieka, on ci pomoże, on mi pomógł. Ja pojechałam i to była najgorsza decyzja mojego życia. Ja nie chcę mówić w szczegółach o tym, bo nie chcę jakby umniejszać tego człowieka. On był, nazywa się chrześcijaninem. I pozwoliłam sobie po prostu, żeby pewien Midianita przyszedł do mojego życia i zaczął mnie wpędzać w jaskinię. Nie wiem nawet, jak ją nazwać. I moje życie zaczęło być podporządkowane temu, że ja muszę teraz zrzucić, ja muszę to, ja muszę tamto, owam to. I taka korba, zamiast się koncentrować na Panu Bogu, na Jezusie Chrystusie, który tak naprawdę daje mi zdrowie, daje mi życie, daje mi sprawność, daje mi wspaniałą rodzinę, daje mi przyjaciół. Ja się zaczęłam koncentrować na rzeczach, które przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. W przeciągu pół roku efekt tego wszystkiego był dla mnie tragiczny. Moje zdrowie naprawdę zaczęło się sypać przez to. I powiedziałam w pewnym momencie koniec. Zaczęłyśmy się modlić. Też Bożenka mnie w tym wspierała. I nastąpił moment, który ja nazywam momentem zwrotnym. I taki moment zwrotny musi być w każdej dziedzinie naszego życia. chcę ci jeszcze tylko powiedzieć, tu mamy o konsekwencjach życia w jaskini, ale to wiemy, to on po prostu nas niszczy i okrada. Ale to, co zrobił Izrael, to jest szósty werset. To jest coś, co... Ja nie wiem, dlaczego oni tego nie zrobili na samym początku, ale zrobili to dopiero po 7 latach. Jest napisane, te poczynania Midianu zubożyły Izraela i Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana. Po 7 latach. Gdzie oni doskonale znali Boga, doskonale wiedzieli, jaki jest Bóg. Przecież Bóg ich 40 lat wcześniej wyzwolił przez Deborę. Wcześniej wyprowadził ich z Egiptu. Wcześniej prowadził ich przez pustynię. Pokonywali wrogów, zdobywali ziemię obiecaną w... To było ponadnaturalne. Tam Bóg za nich walczył. A oni nagle biorą rzeczy w swoje ręce, budują sobie jaskinie i zaczynają w nich po prostu żyć przez 7 lat. Okradzeni, zubożeni, spustoszone pola, bydła. Nie ma nic. I dopiero po 7 latach Izrael postanawia, a może by zawołać do Boga. I tak bardzo mocno to dzisiaj odczuwam, że Bóg chce, żebyś zawołał do Niego. Bóg nie chce, żebyś wołał do jaskiń i chował się w jaskiniach, które są bardzo pozornym poczuciem bezpieczeństwa, bardzo pozornym. To jest chwilowe rozwiązanie. Jaskinia jest fajna, żeby pójść ją zwiedzać, ale nie żeby w niej mieszkać. Na wycieczkach się jeździ, jaskinie się zwiedza. Bóg nie chce, żebyś żył dłużej w jaskini. Jedynym rozwiązaniem jest po prostu zawołać do Niego i przyjść do Niego. Nie ma innego wyjścia. Wszystko inne poza Chrystusem jest dla mnie atrapą rozwiązania. Jest atrapą wolności. I teraz Izrael woła do Pana i Bóg w cudowny sposób powołuje Gedeona, który też się gdzieś chowa w tym czasie. Powołuje Gedeona, który przychodzi i wybawia. A do nas przyszedł sam Bóg na ziemię, aby nas wybawić. I to naprawdę wystarczy. I On przyszedł, aby przynieść ci zbawienie, aby przynieść ci przebaczenie twoich grzechów. On przyszedł, aby przynieść ci wolność. On przyszedł, aby przynieść ci uzdrowienie. I to, co On uczynił dla nas na krzyżu, o czym wcześniej mówiliśmy, sodzo, tam się to dokonało. I Jego ofiara jest wystarczająca i zupełna. I Psalm 46, jeżeli możemy wyświetlić, mówi: Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. On jest zawsze dostępny. I myślę, że Bóg ci mówi, nie musisz czekać kolejnych 7 lat, aby do mnie zawołać. Nie musisz czekać kolejnych 7 lat, aby być zupełnie zdewastowanym i okradzionym. Ale możesz zawołać tu i teraz, bo On jest zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Psalm też 91 mówi: Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, zwraca się do Pana, moje schronienie i moja twierdza, nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa. Tak, On wybawi cię z sideł ptasznika i ochroni przed zgubną zarazą. Tylko Bóg. I nie chcę tu podważyć pracy, powołania lekarzy, bo oni też chcą to, co chce dla nas Bóg. Oni chcą przynieść nam zdrowie. Ale ja nauczyłam się, że ja idę najpierw do Boga. To jest moja decyzja. Bo czasem poleganie na lekarzach nie ujmuje w ogóle pracy, poświęcenia. Też może być twoją jaskinią. I chodzisz od lekarza do lekarza, od specjalisty do specjalisty. I tak jak mamy historię kobiety cierpiącej na krwotok, ona wydała cały swój majątek na lekarzy. I nic się nie zmieniło. Ale Chrystus chce być twoją odpowiedzią. Bóg nie chce, abyś trzymał się w jaskini tego, że pewne rzeczy są trudne, zbyt trudne dla Pana Boga, żeby zadziałać. O, ta choroba jest dziedziczna. No i ta choroba jest taka, wiesz, no, to będzie coraz gorzej. Czy na pewno tak ma być w Twoim życiu? I moment, kiedy my zaczynamy wołać do Boga, to jest moment, kiedy On staje się naszą ucieczką i to jest moment przełomu. I wtedy zaczyna się wszystko dziać. I wszystkie inne dla mnie, nie narzucam Ci tego, dla mnie wszystkie inne rozwiązania są substytutami, takimi atrapami, takimi rzeczami, które trochę Ci pomogą, ale czy na pewno do końca. Jednym się uda, ale czy wszystkim? I ja postanawiałam w swoim życiu polegać na Bogu i tylko na Bogu. I cokolwiek się dzieje, wczoraj też opowiem historię, wczoraj zaczynamy to pisać i nagle, słuchajcie, przychodzi taki ból tutaj do lędźwi, do nie wiem, to jest kość lędźwiowa, chyba tak to się nazywa, ale taki ból, dawno temu takie coś miał, mówię, co to jest? Przecież Bóg mnie uzdrowił z tego typu bóli, to już nie może mieć miejsca, co jest grane? Diabeł próbował przyjść, mówi, a widzisz, ty tu mówisz o jaskiniach, o uzdrowieniu, będziesz mówić tak? Czy aby na pewno wszystko już załatwione? I był to taki ból, że musiałam się położyć. I miałam decyzję, albo się położę i się poddam temu, albo po prostu położę rękę i powiem, nie, w imieniu Jezusa Chrystusa to nie ma miejsca. I ból odszedł. Potem jeszcze wieczorem próbował wrócić. Zrobiłam to samo. Bo Chrystus i tylko Chrystus mi wystarczy. I w naszym przypadku Bóg posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa. I On nie chce, żebyś żył w jaskini, ale On chce, abyś żył życiem w pełni. Dlatego, że Jana 10:10, druga część tego wersetu mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. To nie jest życie takie, aby przetrwać. To w jaskini tak żyjesz, aby przetrwać. Ale życie z Jezusem Chrystusem to jest życie w całej pełni. Jeśli tylko Chrystus staje się dla Ciebie całą pełnią, to doświadczasz Jego całej pełni. We wszystkim. I chcę dzisiaj zachęcić Cię, że dlatego chciałam modlić się na koniec o uzdrowienie. Bo może właśnie siedzisz w takiej jaskini i tak co chwilę tylko wyjdziesz po modlitwę i za tydzień znowu wyjdziesz, bo z powrotem wracasz do jaskini. A, bo ja mam te problemy z nadciśnieniem tak już od lat. Ale jak się pomodlę, to jest mi trochę lepiej. I znowu wracasz do jaskini. A, bo to z tym ciśnieniem to tak od lat mam. I znowu wyjdziesz do modlitwy. A Bóg chce, żebyś wyszedł z jaskini, do niej nie wracał. I dzisiaj w taki sposób będziemy się modlić o uzdrowienie. I zaraz to będziemy robić. I Bóg jak zawsze też dzisiaj rano dał słowa wiedzy o tym, z czym przyszliśmy do tego miejsca. I to mi tylko pokazuje, On nie chce, żebyśmy żyli w jaskini. On nie chce, żebyśmy stali, trwali w takim stanie, że ja wyjdę z jaskini, znajdę jakąś taki inny sposób może na chwilę i wrócę z powrotem i znowu wyjdę. Nie, wychodzimy dzisiaj raz na zawsze. I jaskinie są różne w naszym życiu. Ja się skupiałam na chorobie tak naprawdę, ale choroba to jest też forma naszej niewoli. Diabeł jest w stanie związać Twoje życie w taki sposób, że nie będziesz funkcjonować, że będziesz ograniczony w życiu codziennym, że będziesz ograniczony w kontaktach z ludźmi, bo choroba przejmie Twoje życie. A Bóg chce Ci powiedzieć, że wychodzimy z jaskini. Koniec. Może to są inne rzeczy, może to jest nie tylko choroba, może to jest strach, w jakim żyjesz, może to są bóle emocjonalne, z którymi trzymasz się w ukryciu, aby nikt nie widział. A Bóg chce, żebyś dzisiaj wyszedł, abyś dzisiaj wyszła i przyjęła Jego wolność do końca. I będziemy się modlić teraz. Ja przeczytam też słowa wiedzy, które Bóg pokazał dzisiaj. Jeśli to dotyczy Ciebie, możesz wyjść. Ale jeśli wiesz, że jesteś w jaskini, w jakiejkolwiek formie jest ta jaskinia, to możesz wstać teraz, będziemy się modlić. Możesz wyjść do przodu, możemy się z Tobą modlić. Ale niech Twoje powstanie jest taką deklaracją, ja nie chcę dłużej się dać oszukiwać. Ja nie chcę dłużej się dać okradać. Ja nie chcę dłużej trwać w stanie, w jakim jestem, bo nie idę do przodu. Bo ja na 10:10b nie wypełnia się w moim życiu. Jeśli nie żyjesz w całej pełni, którą Chrystus ma dla ciebie, to znaczy, że gdzieś się schowałeś, że gdzieś siedzimy w jakimś miejscu ukrycia i pozwalamy się okradać. Diabeł chce cię okraść, Bóg ma dla ciebie pełnię. Ten sam fragment Jana 10:10 mówi o tym, co diabeł ma dla ciebie, ale mówi też o tym, co Bóg ma dla ciebie i po co przyszedł. Ja wybieram stronę B. Ja wybieram część B tego wersetu. Ja chcę żyć w pełni. I wiem, że życie w pełni przynosi wolność do mojego życia, staje się błogosławieństwem dla mnie, dla mojego domu, dla rodziny i dla ludzi wokoło. Ja chcę żyć takim życiem, które przynosi błogosławieństwo.